W czasach, kiedy wojna na Ukrainie wchodzi w kluczową fazę, zastanawiamy się, jak będzie wyglądać geopolityczna przyszłość Europy i świata. Mam dla Państwa niezwykłą książkę. To zapis rozmowy rzeki, jaką zrobiłem z najwybitniejszym specjalistą od geopolityki i wojskowości w Polsce, profesorem doktorem habilitowanym Romualdem Szeremietiewem. Analizujemy w niej sytuację geopolityczną, a dodatkową wartością tej książki jest to, że Romuald Szeremietiew jako pierwszy Polak przeanalizował rosyjską doktrynę wojenną, rosyjskie założenia wojny hybrydowej, a także doktryny opracowane przez dzisiejszego głównodowodzącego rosyjską armią na Ukrainie, Gierasimowa. Kto wpłaci 50 zł na Buy Coffee do 25 lipca, dostanie tą książkę z osobistym autografem. Serdecznie zachęcam do zobaczenia. Przypominam Państwu, że istnieje moja specjalna grupa śledcza, byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków. Grupa, która podejmuje się dla Państwa prowadzić prywatne śledztwa, a także pomagać Państwu rozwiązywać problemy, które w Państwa życiu nastąpiły wskutek zderzenia się z tym idiotycznym ustrojem, w którym przyszło nam żyć. Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy i szukacie fachowców, to w opisie filmu znajdziecie Państwo dane kontaktowe. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Jak zwykle, albo niezwykle, bo trochę dzisiaj w innej scenerii, zapraszam Państwa na przegląd tygodnia. Za tydzień też się przywitam z Państwem z innej zupełnie scenerii, bo będę na trasie produkcji mojego filmu o kulisach uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie i wsparliście tą moją produkcję. Myślę, że będziecie Państwo bardzo zadowoleni, kiedy w październiku skończę ten film. Mam nadzieję zresztą, że uda się wprowadzić go do kin nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Ten tydzień, który się właśnie kończy, obfitywał wydarzenia ważne dla Polski. Nie ukrywam, że złe. Wśród tych rzeczy ważnych, które dzisiaj będę omawiał, niestety nie wydarzyło się nic, co napawa optymizmem. Najbardziej bulwersującą sprawą i taką, która będzie miała największe skutki dla naszego życia codziennego, to jest zajęcie kont bankowych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przez pomocnika. Jak to się stało, że pomocnik, i to jeszcze nie polski na dodatek, tylko belgijski, wszedł na konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, na której się znajduje według dziennikarskich ustaleń 4,2 miliona złotych? Otóż jest to konsekwencja procesu, który przed niezawisłym sądem w Belgii przegrała Polska z firmą Pfizer. Ja o tym procesie kiedyś Państwu mówiłem. Niektórzy z Państwa się śmiali wtedy, że ja tutaj Szymowski opowiada jakieś banialuki, że Polska przegra, przecież Polska nie może przegrać, Skarb Państwa nie może przegrać, nikt nam tych miliardów nie zabierze. I właśnie teraz okazało się, że miałem rację, bo właśnie w kończącym się tygodniu komornik zajął konta bankowe Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dlaczego? No właśnie dlatego, że Polska nieprawomocnie w Brukseli przed tamtejszym niezawisłym sądem przegrała sprawę z firmą Pfizer. Firma Pfizer, jak Państwo wiecie, to jest ta firma medycznego giganta, która podpisała skrajnie niekorzystną dla Polski umowę na dostawę szczepionek. Połowę tych szczepionek byśmy przyjęli, potem byśmy przestali przyjmować, bo się okazało, że w międzyczasie Władimir Putin, uruchamiając swoje czołgi jadące na Ukrainę, zatrzymał pandemię i przestaliśmy potrzebować. No ale kontrakt obowiązywał dalej. Pfizer okazał się głuchy na argumenty strony polskiej mówiące o tym, że już tego nie potrzebujemy i zgodnie z kontraktem zażądał zapłaty za to, czego nie kupiliśmy, mimo że zobowiązaliśmy się do zakupu tego. 5,6 miliarda złotych, taką kwotę żeśmy przegrali przed sądem w Belgii. I jest to wyrok nieprawomocny, ale zgodnie z prawodawstwem akurat belgijskim, a Polska podpisując kontrakt z Pfizerem zobowiązała się podpisać go na prawie belgijskim, co też było dodatkowo niekorzystne. Możecie się Państwo dziwić, jak to jest, że tutaj firma Pfizer zagraniczna z oddziałami na całym świecie, rząd polski w Warszawie, a wyrok wydaje sąd w Brukseli. No czasem tak jest w międzynarodowym obrocie gospodarczym, że strony umowy gospodarczej się umawiają, że zawierają to na prawie belgijskim czy na prawie unijnym właśnie po to, żeby potem rozstrzygał sprawy niezawisły sąd dla tego konkretnego miejsca i tak to tutaj też zostało zawarte. Myślę, że nie bez wpływu eurolobbystów
którzy domyślali się przecież, jaki będzie wyrok niezawisłego sądu w Brukseli, w sprawie, w której stroną będzie Polska. No taki wyrok mógł być tylko niekorzystny dla Polski i był, jak Państwo widzicie. A według prawa brukselskiego to komornik może zajmować czy nieruchomości, czy majątek już nawet na podstawie wyroku nieprawomocnego, przed jego uchyleniem, czyli w Polsce jest inaczej. W Polsce, żeby pójść do komornika, to niezawisły sąd musi wydać wyrok prawomocny, a w Belgii nieprawomocny. No i firma Pfizer właśnie kierowała sprawę do komornika. Komornik postanowił zająć aktywa czegoś, co należy do spółki, czegoś, co należy do polskiego Skarbu Państwa, czyli właśnie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, bo akurat te konta było mu najłatwiej zabrać, zająć. To teraz, jaka jest teraz sytuacja? No, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wydała oświadczenie, takie, jakie to zwykle się wydaje, takie bezsensowne oświadczenia, że tu robimy wszystko, co się da, że sprawa nie jest trudna, albo że jest trudna, nie jest krytyczna, ale że tutaj się możemy się cieszyć pełnym zaufaniem i na pewno nikogo nie zwolnimy z pracy. To taka gadanina. Natomiast co z tego wynika realnie, w praktyce? Z tego realnie wynika w praktyce to, że właśnie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej straci wszystkie swoje pieniądze, jakie ma na kontach, bo ta kwota, którą komornik zajął, jest mniejsza od tego zobowiązania, które Skarb Państwa Polski ma zapłacić. Czyli to de facto oznacza, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie potrafi pieniądze na swoją działalność. Czym się zajmuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej? To jest takie ciało podlegające ministrowi infrastruktury, które zajmuje się tym, żeby kontrolować przestrzeń powietrzną nad terenem Polski, czyli jak leci samolot pasażerski, no skądkolwiek do Warszawy, to kontrolerzy lotu, którzy właśnie są zatrudnieni przez PAR, mu tam wydają zgodę na start, na lądowanie, na podejście do lądowania i tak dalej. Czyli to jest ciało, które zarządza całym ruchem lotniczym w Polsce. I teraz mamy sytuację taką, że to ciało, które przecież musi mieć pieniądze na swoje funkcjonowanie, bo przecież musi mieć pieniądze na zapłatę rachunków, musi mieć pieniądze na pensje dla kontrolerów, a kontrolerzy lotu zarabiają przecież bardzo dużo. Kontroler lotu czasem nawet 80 tysięcy złotych miesięcznie zarabia. To jest bardzo rzadki zawód wymagający bardzo szczególnych kwalifikacji. Już nie wspominając o zapłacie rachunków, które przecież też trzeba płacić. Firma, instytucja, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej traci pieniądze. Co z tego wynika? Co z tego może wynikać? Z tego może wynikać to, że jedyna instytucja odpowiedzialna za kontrolę polskiej przestrzeni powietrznej przestanie pracować, czyli będzie pojawić się problem, kto ma zarządzać w takim razie ruchem lotniczym nad Polską. I tu są dwie możliwości. Pierwsza możliwość jest taka, że rząd znajdzie szybciutko pieniądze, żeby tą resztę przerzucić, czyli przegramy z Pfizerem, zostanie to wyegzekwowane przez komornika i w rezultacie potem stracimy kupę pieniędzy, trzeba będzie jeszcze raz pieniędzy państwowych dosypać do budżetu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To jest pierwszy scenariusz, jaki jest. A drugi jest taki, jaki jest, że rząd powie, no zaraz, nie mamy pieniędzy. I będzie miał świetny wykręt, bo powie tak, no ale to przecież rząd Morawieckiego tę umowę podpisał z Pfizerem, to my nie, my Platforma, my uśmiechnięci, to jesteśmy niczemu niewinni, jak zawsze, bo przecież uśmiechnięta koalicja nigdy niczemu nie jest winna. Idźcie sobie, drodzy Polacy, rozgniewani tym, że nikt nie kontroluje naszej przestrzeni powietrznej. Idźcie sobie do Morawieckiego. No i oczywiście rząd PiS-u odpowie, tak, no ale to przecież myśmy podpisali, no ale nie myśmy w sądzie bronili, winna jest Platforma i będzie ta taka głupawa połajanka polityczna sobie trwać nieskończoność. Ale co z tego może wyniknąć dla realnego naszego życia? Bo wyobraźcie sobie Państwo sytuację, że nagle Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przestaje funkcjonować z powodu braku pieniędzy. To znaczy, że tracą pracę kontrolerzy ruchu lotniczego. To znaczy, że piloci samolotów wlatujących w przestrzeń polską powietrzną lub nawet lecący nad Polską nie mają z kim się komunikować, żeby dostać zgodę na przelot, zgodę na zwrot, zgodę na lądowanie i tak dalej. I wtedy są dwa możliwe scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że po prostu cały ruch lotniczy nad Polską zostanie wstrzymany. No to byłaby przecież kompromitacja nieprawdopodobna. Poza Koreą Północną to chyba nie ma państwa na świecie, którego i Ukrainą, która jest oczywiście w warunkach, to mówimy o warunkach wojny, ale jeśli chodzi o kraje pokojowe, to chyba wyłącznie Korea Północna to jest jedyne państwo, które ma zamkniętą przestrzeń powietrzną dla w ogóle ruchu cywilnego. I wyobraźcie sobie teraz Państwo taką sytuację, że nagle okazuje się, że przestrzeń powietrzna nad Polską nie funkcjonuje, bo nie ma kto nią zarządzać. I w związku z tym pojawia się drugi problem, że my nie możemy korzystać z samolotów, nie możemy latać. Nie można sobie polecieć na wakacje do Grecji na przykład albo gdzieś tam indziej, no bo nie może wystartować samolot, a nie może wystartować samolot, bo nie ma kto mu dać zgody na start, a nie ma kto dać zgody na start, bo instytucja, która się tym zajęła, nie ma pieniędzy, bo zablokował te pieniądze komornik, bośmy przegrali sobie bohatersko pozew złożony przez Pfizera. I co w takiej sytuacji może się zdarzyć? Otóż rząd, gdyby do czegoś takiego doszło, nie daj Boże, to rząd będzie miał dwa rozwiązania. Albo rzeczywiście no, jakoś reanimować tą agencję żeglugi powietrznej, która też w ogóle jest Bogu ducha winna w tej sprawie. Przecież to nie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisywała ten zdradziecki kontrakt z Pfizerem. Albo się zgodzić na to, żeby nie było ruchu lotniczego w Polsce. Ale jest jeszcze inne rozwiązanie, bo to zarządzanie ruchem lotniczym to nie jest coś, co można z dnia na dzień wprowadzić. Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie, że według międzynarodowego prawa lotniczego, to w sytuacji, kiedy jedno ciało zarządzające ruchem lotniczym z jakichś powodów przestaje funkcjonować, to jego kompetencje może przejąć najbliższa miejscowo odpowiednik, czyli taki odpowiednik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w innym państwie. I teraz pytanie za 100 punktów. Wiecie Państwo, gdzie się mieści najbliższy odpowiednik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do Polski? Otóż mieści się w Niemczech. I w sytuacji, gdyby brakło pieniędzy na utrzymanie instytucji, która w Polsce zajmuje się zarządzaniem ruchem lotniczym, to zgodnie z prawem, na podstawie międzynarodowych porozumień, można tą kompetencję, czyli zarządzanie przestrzenią powietrzną nad Polską, powierzyć paszpowi niemieckiemu, czyli niemieckiej organizacji zarządzania ruchem lotniczym. To by oznaczało, że wtedy wszystkie zgody na start, lądowanie, wlot, przelot nad Polską będą podejmowane przez kontrolerów niemieckich. Co oczywiście będzie też oznaczać świetny biznes, bo przecież za tą usługę płaci się w formie tam opłat lotniskowych i czegoś jeszcze. Więc te pieniądze zamiast trafiać do Polski trafiałyby do Niemiec. Rząd niemiecki by się na pewno bardzo z tego cieszył, przecież to jest kilka miliardów dodatkowych euro. Ale to by dało też niemieckiemu państwu możliwość zarządzania naszą przestrzenią powietrzną, czyli stracilibyśmy bardzo ważny atut naszej suwerenności. Taka jest sytuacja na dzień dzisiejszy. Ja zresztą, jak Państwo, którzy śledzicie mojego podcastu od dłuższego czasu, to pamiętacie też Państwo, że ja mówiłem wielokrotnie o różnych nieprawidłowościach, jakie miały miejsce w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. One miały rzeczywiście miejsce tam. Należało po prostu porządek tej agencji zaprowadzić. Najbardziej taką skandaliczną sprawą, jaka miała miejsce w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, to były kontrakty złe i niedopilnowane na radary, które miały kontrolować polską przestrzeń powietrzną, które te kontrakty wygrała firma fińska, założona jako przykrywka przez oficerów rosyjskiego wywiadu. Ja pisałem o tej sprawie w tygodniku Angora. To szczęście, nieszczęściu, że udało się jedną z tych firm wyrzucić od przetargu, ale to pokazuje, że system zarządzania polską przestrzenią powietrzną no, też nie był dobrze kontrolowany. Jak to się dalej skończy, zobaczymy. No, rząd Tyska wie doskonale, że gdyby doszło do takiej sytuacji, że polskie państwo traci kontrolę nad swoją przestrzenią powietrzną, to byłaby to kompromitacja potworna. No, akurat rząd Tuska ma teraz niedobrą pastę, jak chodzi o sprawy wizerunkowe, bo przecież kopi go afera związana ze Szpitalem Południowym, nieudacznictwem dupiarza, który, jak wszystko wskazuje, wiedział o tym, ale niczego nie zrobił. I kolejna wpadka już tego kalibru, jak zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Polską albo powierzenie kontroli nad polską przestrzenią powietrzną niemieckiej agencji żeglugi powietrznej, to byłaby wpadka, w której rząd Tuska mógłby nie przeżyć. To już najbardziej zagorzali zwolennicy Tuska mogliby wziąć i się na rząd Donalda Tuska obrazić. To jest problem, przed którym rząd stanął. Będzie go musiał teraz jakoś rozwiązać. Natomiast niezależnie od tego, jak ten problem zostanie rozwiązany, to finalnie zapłacimy za to my, podatnicy. No bo jeżeli rząd znajdzie pieniądze na jakiś kontach bankowych albo w jakiejś rezerwie budżetowej, albo dodrukuje, żeby roszczenia Pfizera zaspokoić, to kto za to zapłaci? No przecież nie Tusk z własnej kieszeni, zapłacimy za to my, podatnicy. Jeżeli przestrzeń powietrzna, kontrola nad przestrzenią powietrzną Polską zostanie oddana w ręce niemieckie, to kto na tym, kto za to wszystko zapłaci? No też my, podatnicy, którzy będziemy sobie kupować droższe bilety przez to, bo przecież niemiecki organ zarządzający przestrzenią powietrzną będzie nas, czując swoją pozycję monopolisty, będzie przecież nam rzucał ceny no, horrendalnie wysokie. Wstyd, hańba, kompromitacja, sprawa dla prokuratury. Gdybyśmy mieli apolityczną prokuraturę, to przecież już myślę, że i pan Morawiecki siedziałby w kryminale za podpisanie tego skandalicznego kontraktu z Pfizerem razem z tymi, którzy mu pomagali, z Dworczykiem, z Kumowskim i paroma jeszcze innymi, no a tak to tylko się to sprowadza do wzajemnego przerzucania się odpowiedzialnością.
Książki Leszka Szymowskiego dostępne na capitalbook.pl.
Ten kanał istnieje tylko dzięki Państwa życzliwości, dobroci i pomocy. Jeżeli podoba się Państwu to, co robię, to, co mówię i to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to w opisie filmu znajdziecie Państwo mój numer rachunku bankowego oraz linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a oraz mój rachunek kryptowalutowy. Serdecznie dziękuję za każdą pomoc.
Mamy wakacje, więc ten temat Agencji Żeglugi Powietrznej jest tym bardziej ważny, bo w wakacje my Polacy najbardziej i najczęściej podróżujemy. Mamy wakacje i w poniedziałek 6 lipca rząd Donalda Tuska ogłosił, czego znowu w mediach głównego nurtu nie podano, ogłosił, że wycofuje się z projektu ustawy, która miała ograniczać prawo do tak zwanego najmu krótkotrwałego. O co chodzi? Chodzi o możliwość wynajmowania swojego mieszkania, własnego mieszkania na doby, prawda? Jak dotychczas funkcjonowało to w taki sposób we wszystkich krajach, że jak ja mam mieszkanie, to ja w tym mogę zrobić co chcę, mogę je sprzedać, mogę je komuś wynająć na rok, na dwa, na trzy, ale mogę też komuś wynająć na przykład na trzy doby. No i to się stało popularne, powstał taki serwis w internecie Airbnb, który się zajmował wynajmowaniem krótkoterminowym wynajmem mieszkań. Ktoś przyjeżdża do Warszawy na przykład na 3, na 4 dni, nie chce się zatrzymywać w hotelu, szuka jakiejś tańszej opcji, no to wtedy ja mogę mu wynająć swoje mieszkanie za cenę niższą niż cena hoteli i to wszystkich, zwłaszcza tych podróżujących z mniejszym budżetem, satysfakcjonowało, prawda? Właściciel mieszkania sobie zarabiał na tym, że wynajmował mieszkanie, ktoś miał gdzie mieszkać taniej niż w hotelu, więc trochę mu pieniędzy zostawało. I trwało to, funkcjonowało to ileś lat, zupełnie bez żadnych problemów. Okazało się, że jak gdzieś coś nie jest regulowane przez państwo, to najczęściej funkcjonuje bardzo dobrze. Aż pojawiła się lewica w Hiszpanii, która przy pomocy swoich agresywnych kampanii zaczęła wymuszać na rządzie właśnie ustawy przeciwko czasowemu, krótkotrwałemu wynajmowi mieszkań, żeby jak oni tam tłumaczyli, nie było sztucznego windowania cen mieszkań. No oni rozumowali to w taki sposób, że jak ja mam mieszkanie, które komuś wynajmuję na krótko i ktoś u mnie mieszka, no to wtedy mnie się nie opłaca tego mieszkania sprzedać komuś, prawda? I wtedy jak ktoś inny chce sprzedać, no to jest większa konkurencja, podnosi, prawda, ceny i tak dalej. I jakoś tak ostro działali z tyczami i wszyscy wrogowie mieszkań, że sprawą się zajęła Komisja Europejska. Komisja Europejska wydała dyrektywę, która na początku wszystkim państwom członkowskim, także Polsce, nakazała prowadzić ewidencję mieszkań krótkoterminowych. Potem, i tu właśnie jeszcze Unia Europejska się ostatecznie nie wypowiedziała, zakaz takiego wynajmu. Rząd polski miał z tym problem, powiedział, że taki zakaz krótkotrwałego wynajmu powoduje sprzeciw, ostry sprzeciw ze strony dziesiątek tysięcy ludzi, którzy żyją z tego właśnie, że wynajmują. Ja sobie pozwoliłem pisać do spółki Airbnb, to jest właściciel tego portalu, od krótkotrwałego wynajmu mieszkań. I Airbnb mi odpisało, że na terenie Polski zarejestrowanych jest 73,5 tysiąca mieszkań. To oznacza, że ta ustawa zakazująca krótkotrwałego wynajmu mieszkań to dotknęłaby 73,5 tysiąca osób. Rząd też o tym wiedział i w poniedziałek ogłosił, że nie będzie wprowadzał przepisów zakazujących krótkotrwałego wynajmu, ale zrobi co innego. Otóż wprowadzi powszechny rejestr mieszkań na krótkotrwały wynajem i wprowadzi od tego opłaty. Czyli to oznacza, że każdy z tych 73,5 tysiąca właścicieli mieszkań, które są oferowane na krótkotrwały wynajem, no to będzie mógł albo zrezygnować w ogóle z krótkotrwałego wynajmu, dojść do wniosku, że no, wnoszę nam to, nie chcę tej biurokracji, albo się zarejestrować. Czyli oczywiście otworzyć kolejną furtkę do inwigilacji siebie. Po co ta cała rejestracja jest? No właśnie po to, żeby wiedzieć, kto wynajmuje mieszkanie na doby i żeby takie osoby rozliczać z podatków, bo wynajem mieszkania jest według polskich przepisów prawnych traktowany jako dochód taki jak każdy inny, od którego trzeba zapłacić 19% podatku. Jaki będzie tego skutek? Skutek tego będzie taki, że po pierwsze wzrośnie biurokracja, bo ludzie mający do swojej dyspozycji mieszkania będą musieli się rejestrować, może przez profile zaufane, gdzieś tam w staroście zgłaszać znowu jakieś absurdalne zupełnie dokumenty. No będzie to problem bez sensu. Socjalizm to jest ustrój, który bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju i tak właśnie wygląda to w tej sytuacji. Więc część osób pewnie machnie ręką, dojdzie do wniosku, to ja już nie chcę tego mieć, nie chcę się z tą biurokracją awanturować, nie chcę się rozliczać z odkazowego wynajmującego. A kto inny zagryzie zęby i powie, no trudno, rząd nas tutaj uciska, no ale wynajem tego mieszkania to jest ważne źródło dochodu dla mojej rodziny, bo muszę zacisnąć zęby i jakoś się przez to przebić. I co zrobi taki człowiek, który dotychczas żył z wynajmu mieszkania? No będzie musiał podwyższyć cenę, no bo przecież jeżeli teraz na przykład wynajmował mieszkanie za 200 zł i te 200 zł zachowywał dla siebie, a władza mu powie, no to teraz 19% będziesz płacił, 38 zł, no to taki człowiek weźmie i podwyższy cenę po prostu, czyli wynajem już będzie kosztował tam nie 200, tylko 250 zł za dobę, więc ostatecznie za to zapłaci ten, kto chce się zatrzymać na kilka dni w obcym mieście, a nie chce nocować w hotelu i będzie drożej. Ale to jest moim zdaniem w ogóle szerszy problem, bo to będzie miało taki skutek, że ograniczy ilość zainteresowanych tym wynajmem, tym krótkoterminowym wynajmem. Bo jak ktoś, no to zwłaszcza wśród studentów jest popularne, chce sobie pojechać zwiedzić inne miasto, ma zapłacić za noc w wynajmowanym mieszkaniu 200 zł, a potem będzie musiał zapłacić 250, no to tu się już okaże, że cena może zniechęcać. W tej sytuacji skutek będzie taki, że iluś właścicieli mieszkań w ogóle nie zarobi. Czyli ta branża krótkotrwałego wynajmu mieszkań może zacząć notować bessy. I to jest w ogóle szerszy trochę problem. No zwróćcie Państwo uwagę, kiedy rząd to ogłosił. Rząd to ogłosił 6 lipca. Rząd to ogłosił na samym początku sezonu wakacyjnego i ta zapowiedź tych nowych biurokratycznych rozwiązań, tego, że trzeba będzie sobie zarejestrować mieszkanie, trzeba się będzie spowiadać z dochodu. Po tym oczywiście trzeba się będzie spowiadać z tego, kogo się tam nocowało w takim mieszkaniu. I tu chodzi o to, żeby potem, to jest moim zdaniem takie przygotowywanie się, jeden z elementów przygotowywania się przez eurobiurokrację do walki z osobami nieprawomyślnymi, którzy mają poglądy odmienne od jedynie słusznych i są nazywani skrajną prawicą, no bo według nowych przepisów, to jak ja mam takie mieszkanie i chcę je wynajmować na krótkie terminy temu, kto chce przyjechać do Warszawy, to będę musiał rejestrować każdego takiego wynajmującego, spowiadać się potem w urzędzie, że wynająłem panu Kowalskiemu, albo pani Nowakowej, albo panu tam Smithowi. I zobaczycie Państwo, że dojdzie to do momentu, że potem zaświeci się jakiś czerwony sygnał, żeby kołchozowa biurokracja mogła powiedzieć, o Szymowski, takiemu Kowalskiemu żeście wynajmowali, jak to jest znany faszysta, Konfederację Korony Polskiej, no to wam teraz dowalimy taki podatek, że się nie pozbieracie po prostu, to temu będzie film, ale Ale niezależnie od tego, to cały ten bałagan, jaki to wprowadza, bo to nie do końca wiadomo, od kiedy to zacznie obowiązywać, nie do końca wiadomo, jakie procedury rejestracyjne będą tutaj z tym związane, to ma na celu jeszcze jedną rzecz i to będzie miało jeszcze jeden skutek. Otóż kolejne ograniczanie polskiego potencjału turystycznego. Ja jako człowiek, który bardzo dużo jeździ po Polsce, bo Państwo mnie regularnie zapraszacie, a to na jakieś wieczory autorskie, a to przecież targi książki patriotycznej organizowałem i znowu z nimi wracam, nawiasem mówiąc od września, w pierwszą sobotę września zapraszam Państwa do Rzeszowa na duże targi patriotyczne, które razem z kolegą Kornelem Kapuścińskim będziemy organizować. Ale ja tą akurat sprawę obserwuję, no bo podróżując dużo po Polsce, widzę, jaki jest potencjał turystyczny Polski. I jak ten potencjał jest strasznie marnotrawiony. Ta ustawa o tym konieczności rejestracji tych mieszkań do krótkotrwałego wynajmu jest właśnie jednym z takich przykładów, bo ograniczy ilość miejsc noclegowych, na przykład zagranicznych, którzy chcieliby tutaj przyjechać i zobaczyć, po prostu się pozachwycać Polską. Teraz będą mieli wybór albo drogi nocleg w hotelu, albo w ogóle nie przyjeżdżać. To jest, jak mówię, problem szerszy. Władza robi, co może. Nie tylko ta, bo rząd PiS-u też nie byłby z winy, ale władza platformerska szczególnie. Władza platformerska kierowana przez Tuska, no to wiadomo. Tusk kiedyś mówił, Polska to nienormalność. Polskość to nienormalność. I robi wszystko, żeby tej Polsce zaszkodzić. Gdzie się tylko da, czy to jest w sferze zarządzania ruchem lotniczym, czy w sferze turystyki. I to właśnie jest jeden z takich elementów, ale nie tylko takich, bo zwróćcie Państwo uwagę, ile jest różnych przepisów w Polsce, które zniechęcają turystów. Na przykład przepisy, które nie pozwalają sobie wziąć do kajaka piwa, prawda? Jakieś absurdalne przepisy zakazujące spożywania alkoholu na plaży. Przecież jak się jedzie na urlop, to człowiek jedzie na urlop po to, żeby odpocząć, iść na plażę, popływać w morzu, wypić sobie piwo, a tutaj według jakiejś, na podstawie jakiejś chorej ideologii, wprowadza się w Polsce zakazy korzystania picia piwa na plaży, czy to na Mazurach, czy to na wybrzeżu Bałtyku, czy nawet na szlakach górskich. No przecież absurd zupełny. I do czego to prowadzi? To prowadzi do tego, że władze samorządowe muszą delegować strażników miejskich do kontrolowania plaż, więc ci strażnicy miejscy nie mają czasu, albo policjanci zajmują się kontrolowaniem turystów, a nie zajmują się w tym czasie pilnowaniem na przykład bezpieczeństwa mieszkań czy samochodów, więc złodzieje mają swoje żniwa, złote żniwa tak naprawdę. Taki przepis też może zniechęcać wielu zagranicznych choćby turystów, no bo ktoś chce sobie zrobić relaks na plaży, dojdzie do wniosku, a to czy po czym to wydałoby się pojechać nad Morze Bałtyckie, tego jodu nawdykać na kilka lat dla zdrowia, no ale sobie potem czyta, no piwa nie wypijesz, bo zaraz będą mandaty. To może lepiej nie jechać, ktoś się zastanowi. Drugi problem, który tutaj mamy, to już był idiotyzm z tym zakazem picia alkoholu, straszny idiotyzm. Druga kwestia, która tutaj się rzuca w oczy, to jest likwidacja miejsc parkingowych. To dotyczy nie tylko wielkich aglomeracji jak Kraków i Warszawa, ale także małych kurortów. No jedźcie Państwo sobie w środku dnia na plażę, na przykład w Pontach Rybackich albo w Jastarni i spróbujcie Państwo przy tej plaży zaparkować. No to graniczy z cudem. Graniczy z cudem, bo obowiązuje ta chora zupełnie walka z kierowcami, której twarzą jest dupiarz Trzaskowski. I która się udzieliła niestety też włodarzom nawet małych miasteczek, którzy z tymi kierowcami walczą. I to prowadzi do takich absurdów, że turysta, który chciałby sobie pod Paweł obejrzeć, to nie ma jak zaparkować, bo nie ma parkingu. W całej Polsce nikt nie wpadł na to, żeby w czasie coraz większej popularności motoryzacji, coraz większej popularności samochodów i coraz większej popularności ruchu turystycznego budować podziemne parkingi. Jak kiedyś Państwu mówiłem o moim znajomym przedsiębiorcy, który się dogadał z amerykańskim producentem tych podziemnych taśmociągów. To są takie parkingi, że tam się wjeżdża, prawda, zostawia się na płycie samochód, potem już system automatycznie zabiera ten samochód pod ziemię, gdzieś tam go lokuje, a jak chcemy samochód odebrać, to przychodzimy specjalnym kodem, czy jakoś tam inaczej wzywamy i maszyna nam automatycznie ustawia ten samochód, gdzie jesteśmy. Takie rozwiązania funkcjonują w wielu krajach. Ja z takiego taśmowego parkingu podziemnego korzystałem kiedyś w Lizbonie i tam w tej Lizbonie po prostu odjechałem na miejsce, wysiadłem, samochód odjechał pod ziemię, czekał, aż ja wrócę. I kolega poszedł z tym do dwóch urzędów miasta, do Krakowa rządzonego przez komucha Jacka Majchrowskiego i do Warszawy rządzonej przez komuszkę Annę Gromkiewicz-Walc. I on złożył taką propozycję, że on, który jego firma jest właścicielem patentu i ma podpisaną na Polskę umowę na wyłączność jako przedstawiciel tej firmy amerykańskiej, jego firma zbuduje podziemne parkingi taśmowe zarówno w centrum Warszawy, jak i w centrum Krakowa. No i w centrum Warszawy tam pokazał na mapie, że zbuduje te podziemne parkingi tam, gdzie jest, w tych centralnych miejscach, gdzie jest najtrudniej zaparkować, czyli tam Plac Powstańców, Plac Konstytucji, Krucza, gdzieś tam jeszcze Plac Trzech Krzyży i tak dalej, a w Krakowie to okolice Starego Miasta. I z tych wyliczeń wynikało, że te parkingi by uwolniły, dałyby dodatkowo w centrum Warszawy 50 tysięcy miejsc parkingowych podziemnych, a w Krakowie tam chyba 20 albo 26 tysięcy, już nie pamiętam dokładnie. Wyobraźcie sobie Państwo, którzy mieszkacie w Warszawie, że nagle ktoś tworzy 50 tysięcy dodatkowych miejsc podziemnego parkingu w centrum. To by odkorkowało całą Warszawę. W Krakowie, no 20 kilka tysięcy miejsc parkingowych w Krakowie, to by odkorkowało Kraków, by otworzyło miasto na dodatkowo na turystów. Można byłoby przyjechać, zaparkować sobie niedaleko Wawelu na takim podziemnym parkingu, zostawić samochód, pójść, zjechać Wawel, zapłacić i tak dalej. No ale zarówno władze Krakowa, jak i władze Warszawy mojego znajomego wysłały na drzewo. Czym się kierowały, to nie wiadomo, bo oni mówią, że nie chcą od nich żadnych pieniędzy, tylko chcą zgodę, a jeszcze te parkingi będzie można podciągnąć pod strefę parkingową, czyli normalnie miasto dostanie swoje i on zarobi swoje. Kierowca będzie miał gdzie zaparkować, wszyscy będą zadowoleni, ale myśl jakiejś chorych idei, myślę, że ekologicznie, wysłano mojego znajomego na drzewo. Teraz zwróćcie Państwo uwagę, ktoś z zagranicy chce przyjechać do Krakowa, do mojego ukochanego Krakowa i tam sobie zwiedzić Wawel, pójść na Stare Miasto, obejrzeć rynek, to ma problem tam dotrzeć, prawda? No bo można samochodem, można tramwajem, ale może komuś z daleka jest niewygodnie. Chciałby sobie przyjechać samochodem, zostawić samochód i pójść sobie oglądać piękny Kraków. Wstyd, po prostu wstyd. I mówiąc już o tym, trzeba też wspomnieć o kolejnym wielkim zaniechaniu, wielkim sabotażu polskiego potencjału turystycznego, jakim jest w ogóle brak państwowego zainteresowania setkami, tysiącami innych zabytków. No podam znowu przykład ze swojego miasta, z Małopolski. Małopolska to jest nie tylko piękny Kraków z jego cudowną kaplicą Zygmuntowską i Wawelem, ale przecież Małopolska to nie tylko Bieliczka ze znaną na cały świat kopalnią soli. Przecież Małopolska to jest Nowy Sącz. Czy ktoś z Państwa słyszał o tym, że był zamek w Nowym Sączu, który służył od czasów Władysława Jagiełły i ktoś chciał odbudować? Czy ktoś z Państwa słyszał, żeby podejmowano jakąkolwiek próbę odbudowy zamku w Rytrze, w Wytrzyszczce, na przykład, w setkach innych miejsc? Nie wspominam już o szlaku Orliwia, o Tenczynku, o Lipowcu, o Ogrodzieńcu. Przecież to wszystko woła o pomstę do nieba. Tutaj mogę się z Państwem podzielić jedną ciekawą refleksją. Otóż jak bywam na Białorusi w sprawach eksportowych, bo jak Państwo wiecie, ja też prowadzę firmę eksportową i pomagam eksportować polskim przedsiębiorcom, to byłem tam kilkakrotnie w Nieświeżu, w zamku Radziwiłły, w Mirze, w zamku Radziwiłły, wielokrotnie w tym zamku, w którym Stefan Batory zmarł. Rząd białoruski, co jest ciekawostka, zainwestował grube pieniądze w odrestaurowanie starych zabytków. One odrestaurowano je perfekcyjnie, pięknie. Jeśli chodzi do zamku w Nieświeżu, to człowiek ma wrażenie, że się przeniósł w czasie o kilkaset lat i to już w tej sąsiedniej komisji, to zaraz książę Radziwiłł będzie czekał z kolacją. Tak to wygląda. Natomiast w Polsce nie mamy konstruktorów, rekonstruktorów zabytków, konserwatorów gorszych niż ma ich Aleksander Łukaszenka. Nie mamy przecież ograniczonego dostępu do technologii, nie mamy nie mamy polikwidowanych map, to wszystko można zrobić, a nikt tego zrobić nie chce. Ile byśmy znowu dodatkowych pieniędzy zarabiali na ruchu turystycznym, gdyby w tych wszystkich małych miasteczkach odbudować piękne zamki, piękne pałace, to całe nasze piękne dziedzictwo przeszłości. Zwróćcie Państwo uwagę, że rząd PiS-u nic nie zrobił, mimo że deklarował. Pan Gliński, niesławnej pamięci, to wolał jakieś bzdurne filmy finansować, niż zająć się renowacją zamków. No obecne Ministerstwo Kultury, to szkoda już w ogóle to wszystko opisywać. No takie refleksje polskiego patrioty, kochającego Polskę, refleksje człowieka, który też dużo jeździ po Polsce, Państwa zaproszenia, spotkania z Państwem i tak dalej. Kolejna wiadomość ważna z kończącego się tygodnia. Sprawa, która znowu nie trafiła na czołówki mediów, a powinna. Sprawa głosowania w Parlamencie Europejskim nad tak zwaną dyrektorem kontroli. O co chodzi? Chodzi o to, że Unia Europejska wprowadza przepisy, na podstawie którego każdy operator komunikatora internetowego, czyli Signala, Vibera, WhatsAppa, Telegrama i tam jeszcze innych, będzie musiał archiwizować każdą korespondencję prowadzoną przez każdego użytkownika pod kątem tego, czy nie ma tam treści zachęcających do chwili albo zamachów albo czegoś jeszcze innego. To wszystko jest oczywiście pretekst do tego, żeby nas inwigilować, bo operatorzy tych właśnie komunikatorów będą musieli zainwestować w specjalne algorytmy, które będą śledzić naszą korespondencję, bo chodzi tu właśnie i wychwytywać te słowa. Bo chodzi tu właśnie o to, żeby nas śledzić, żeby urząd jakiś tam w Brukseli, który powstanie albo już działa, mógł na gwizdek się dowiedzieć o tym, o czym obywatel rozmawia z innym obywatelem. Na przykład jak ja tutaj, człowiek branży podejrzewany o głoszenie poglądów odmiennych od jedynie słusznych, mogę zostać wpisany na listę wrogów Unii Europejskiej, no to będą wtedy chcieli wiedzieć, z kim ja rozmawiam. No i bez żadnego wstydu będą mi czytać na przykład rozmowy z rodzicami, rozmowy z żoną, rozmowy tam z kim jeszcze popadnie, żeby sprawdzić, czy ja przypadkiem prowadzę jakieś działalności polskie. To proces tego rozumowania polega na tym, że ci, którzy wykorzystują komunikację do celów mięsnych, na przykład do handlu narkotykami, czy terapią, czy czymś jeszcze innym, to robią to za pomocą tak zwanego darknetu, przy pomocy rozmaitych wynalazków technologicznych, silniejszych niż euro rozporządzenia. No przecież żaden przestępca, jak nie wiem, chce handlować narkotykami, no nie opłaca się w internecie, więc zakładanie, że zwykły człowiek taki jak ja, czy państwo, może do tego wykorzystywać komunikaty, to jest rozumowanie idiotyczne, ale tu właśnie ci ludzie nie są idiotami. Tu chodzi właśnie o to, żeby stworzyć pretekst do inwigilowania nas. Jak to wejdzie w życie, a ma wejść w życie już w tym roku, to każda nasza korespondencja będzie archiwizowana i będzie potem analizowana przez specjalne algorytmy. Wiecie Państwo, jakie to dostarczy wiedzy urzędowi? No wyobraźcie sobie Państwo, że na przykład piszecie sobie do członka rodziny, kiedy do Ciebie przyjadę, albo coś tam jeszcze innego, ile pieniędzy Państwo wydajecie, gdzie idziecie na wakacje. To jest potworny system inwigilacji. Coś, czego jeszcze nie było. Trzecia rzecz fatalna, która się wydarzyła, bo to będzie miało wpływ na nasze komunikacje, na nasze relacje, więc sprawa ważna. Tym opisem kończę ten wakacyjny, nietypowy przegląd tygodnia. Wracam do Państwa za tydzień już w polskiej scenerii, bo za tydzień będę do Państwa trasy kręcenia filmu Księdzu Jerzym po Popiełuszce. Do zobaczenia.
Mój kanał, podobnie jak inne patriotyczne kanały, jest często banowany przez YouTube. Dlatego jeżeli chcielibyście Państwo pomóc mi w docieraniu z moimi treściami, wydaje mi się, że wartościowymi, do jak najszerszego grona osób, to bardzo Państwa proszę, udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie i przede wszystkim subskrybujcie mój kanał. To mi pomoże.
Proces pokazowy. Oskarżony Grzegorz Braw. Kup teraz na kapital.pl.